Odtwarzają Państwo podcast zatytułowany Czytamy po rosyjsku, w którym jak zwykle omawiamy najważniejsze naszym zdaniem wydarzenia opisywane w rosyjskojęzycznych mediach w minionym tygodniu. Podsumujemy zatem to, co już wiadomo o zamieszkach i burzliwej rewolcie w Kazachstanie, a także opowiemy o kolejnych emigrantach współczesnej Rosji. Wiktor Szenderowicz i Sława Komisarienko dla swojego bezpieczeństwa opuścili Moskwę i chcą przeczekać poza granicami Rosji niedobry dla siebie czas. Jak zwykle będzie także wstawka językowa od Magdy Paciorek, a my, czyli mówiący te słowa Bartosz Gołąbek i Marcin Strzyżewski, zabieramy się do pracy. Zapraszamy na prasowe podsumowanie drugiego tygodnia roku 2022. Dzień dobry Państwu, witam Cię serdecznie Marcinie, cześć.
Dzień dobry i dzień dobry wszystkim. Dzisiaj sobie zaczniemy od Kazachstanu. Już w zeszłym tygodniu o tym rozmawialiśmy i wielu ludzi na ten temat rozmawiało, bo to ta sytuacja, która w tym środkowoazjatyckim państwie rozpoczęła się 2 stycznia, do dziś nie daje spokoju wielu komentatorom życia publicznego i na pewno samym mieszkańcom Kazachstanu, bo to, co jak wiemy się działo, było z jednej strony zupełnie, byśmy powiedzieli, wydarzeniami oczekiwanymi i w żaden sposób nie dziwnymi, a z drugiej strony do tych wydarzeń dołączyły się wydarzenia już o wiele bardziej skomplikowane. Ja tu może zacznę od krótkiego przypomnienia dla tych z Państwa, którzy wiedzą, że coś się wydarzyło, bo zakładam, że wszyscy coś wiedzą, ale w jakimś takim telegraficznym skrócie, co się działo. Otóż w Kazachstanie zarządzanym przez prezydenta Takajewa pod bacznym nadzorem byłego prezydenta Nursultana Nazarbajewa doszło 2 stycznia do protestów, dość szerokich protestów. One się zaczęły na południowym zachodzie kraju, w regionach znanych z produkcji ropy naftowej. Tam przede wszystkim taką iskrą, która padła, była cena LPG na stacjach benzynowych, to paliwo. Gaz, taki gaz jak znamy często z polskich samochodów, z polskich stacji benzynowych, tam stanowił jedno z podstawowych rodzajów paliw używanych przez mieszkańców. Dwukrotny wzrost ceny spowodował pokojowe protesty, które w pewnym momencie w okolicach 4-5 stycznia zaczęły się przeradzać w mieście Almaty w zasadzie uliczną bitwę. Tam dochodziło do bardzo różnych sytuacji, do grabieży, do szturmu na budynek administracji. Doniesień na ten temat jest cała masa, niektóre z nich są wobec siebie sprzeczne. Z jednej strony słyszymy, że to miasto początkowo zostało pozbawione wsparcia mundurowych sił porządkowych, z drugiej strony widzimy też wiele ujęć ze starć tych protestujących, tych bardziej aktywnie protestujących, tych zupełnie pokojowo protestujących z siłami policyjnymi. Ta sytuacja przerodziła się w zasadzie w uliczną bitwę na ulicach Almaty. To miasto zostało bardzo mocno dotknięte tymi wydarzeniami. Słychać było przez kilka dni z rzędu strzały, wybuchy. Ostatecznie tutaj już będziemy podsumowywać te wydarzenia. Tutaj posłużę się takim newsem, w którym mowa jest o tym, że szef policji miasta Almaty poinformował o tym, że zginęło 149 osób, z czego 11 osób to są mundurowi. Tu oczywiście trzeba powiedzieć wprost, to są dane oficjalne, a w tej sytuacji mamy do czynienia z bardzo zagadkowymi wydarzeniami, w tym sensie, że nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć, jaka dokładnie rozegrała się tutaj gra pomiędzy przede wszystkim Nursultanem Nazarbajewem, czyli tym wcześniejszym prezydentem, który zachował na emeryturze prawo weto wobec nowego prezydenta. Ten nowy prezydent Takajew miał być raczej traktowany przez większość samych Kazachów, jak i obserwatorów tego kraju jako taka figura mało samodzielna. Niemniej jednak w toku tych wydarzeń Yelbasy, ojciec narodu, czyli Nursultan Nazarbajew, został w zasadzie całkowicie odsunięty od tych od władzy, odsunięty od tych wydarzeń, w zasadzie od początku tych protestów nigdzie się nie pojawił publicznie, nie wypowiedział się osobiście. Nie mamy żadnej jednoznacznej, potwierdzonej informacji, gdzie on się znajduje. W zasadzie nawet czy żyje. Pojawiły się tylko różne wypowiedzi, na przykład jego rzecznika prasowego, który w pewnym momencie stwierdził już po tym, kiedy prezydent Akajew przejął od poprzedniego prezydenta oficjalnie funkcję szefa Rady Bezpieczeństwa. Parę dni później pojawiła się informacja, że rzekomo poprzedni prezydent oddał ją dobrowolnie. Także widzimy, że tutaj gdzieś za kulisami rozegrała się jakaś polityczna gra, dlatego te oficjalne dane dotyczące podsumowania tych wydarzeń możemy się też zastanawiać, na ile są dopasowane do tej gry, która się tutaj toczyła. Dodajmy, że według właśnie tych oficjalnych informacji podczas starć od protestujących miało zostać, albo inaczej protestującym miały zostać odebrane liczne egzemplarze uzbrojenia broni palnej. Tutaj jest podana liczba 1347 sztuk broni palnej. Co ciekawe, według tego raportu protestujący mieli ukraść nie tylko broń palną z 7 sklepów z bronią, a także różnym jednostkom mundurowych, ale mieli także wykraść 49 ciał swoich towarzyszy z miejskich kostnic, co jest sytuacją dość zagadkową, nie została tutaj rozwinięta w tych informacjach. Nie do końca, prawdę mówiąc, jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, jaki jest sens tej informacji. Natomiast tutaj faktycznie także pojawia się kolejny wątek. Otóż kolejny wątek jest taki, że pojawiła się w internecie po kazachsku petycja, której organizatorzy, autorzy domagają się wyjawienia listy nazwisk 225 zabitych w tych wydarzeniach, a ta liczba z kolei wzięła się stąd, że według wcześniejszych informacji 15 stycznia przedstawiciel Krajowej Prokuratury Serik Szalabajew miał powiedzieć właśnie 225 zabitych, w tym 19 mundurowych i 4,5 tysiącu poszkodowanych, z czego tutaj większość mieli stanowić mundurowi. Według tamtej wypowiedzi to miało być ponad 3300, prawie 3400 przedstawicieli wojska i policji, którzy mieli zostać poszkodowani. Jednak no tu już widzimy pewne rozbieżności w tych dwóch wypowiedziach na temat liczby ofiar, co też podkreśla, że te informacje nie mogą być traktowane jako jednoznaczne i do końca potwierdzone, skoro same czynniki oficjalne nie do końca się tutaj ze sobą zgadzają. Natomiast jeszcze jest ciekawa informacja. Prezydent Akajew ocenił straty ekonomiczne na od 2 do 3 miliardów dolarów. To są straty w dużej mierze wynikające z tego, że sklepy, centra handlowe, banki były demolowane, okradane. Warto tutaj też powiedzieć, że przez parę dni następowały bardzo duże problemy z dostępem do internetu. I to według informacji, które posiadamy, miało być oficjalnie, odgórnie ten internet miał być wyłączany, co budzi pewne wątpliwości. Natomiast faktycznie trzeba tutaj zauważyć, że wiele branż bez internetu po prostu nie funkcjonuje, a co podkreśla wielu, choć osobiście uważam, że to jest bardziej ciekawostka niż najważniejszy temat w tej całej złożonej sytuacji, to, że Kazachstan jest w tej chwili po wydarzeniach w Chinach, po tym jak tam zakazano kopania kryptowalut, Kazachstan jest w tej chwili jednym z dużych globalnych centrów wydobycia, właśnie tak zwanego wydobycia bitcoinów, właśnie po tym jak z Chin ci tak zwani znowu górnicy się wyprowadzili, szukali niezbyt odległego miejsca, w którym energia elektryczna nie jest bardzo droga i właśnie spora część z nich trafiła do Kazachstanu. Oni także ponieśli pewne straty, ponieważ no faktycznie bez dostępu do internetu kopanie bitcoinów nie jest możliwe. Do tego jest potrzebna stała łączność z globalną siecią. Jeśli jesteśmy już zresztą przy ucieczce z Chin, tych kopaczy, to warto tutaj powiedzieć, że faktycznie ten wątek chiński i rosyjski także, przypomnijmy, były bardzo istotne w tych wydarzeniach. Prezydent Takajew zaprosił siły ODKB do Kazachstanu, siły wojskowe, sojuszu, tam trochę ponad 3000 ludzi, żołnierzy przybyło z Białorusi, z Armenii, ale przede wszystkim z Rosji. I co jeszcze bardziej nawet zaskakujące niż ta błyskawiczna pomoc sojuszu, to to, jak bardzo szybko im się udało skłonić te siły do tego, żeby się wyprowadzić. Tutaj słuchałem ciekawej analizy Władimira Milowa, który twierdził, że gdyby nie bezpośrednie i wyraźne wsparcie Chin, bo Chiny mają bardzo duże interesy w Kazachstanie, bardzo duże, związane w dużej mierze z sektorem naftowym i gazowym, że gdyby nie wsparcie Chin, to tak łatwo tych sił ODKB by się stamtąd wyprosić nie udało, ale no to jest jednak w tej chwili na razie tylko domysł. Natomiast faktycznie sytuacja jest niejednoznaczna i bardzo wielowątkowa.
Zacząłbym tutaj też, nawiązując do twojej wypowiedzi, swoją wypowiedź od internetowych kwestii. W rosyjskim Forbesie ukazał się taki tekst, który właśnie informował o tym, albo raczej próbował podjąć temat blokad internetu podczas tych protestów w dużych oczywiście ośrodkach miejskich przede wszystkim, bo to też jest ważne, że rzeczywiście struktura Kazachstanu sprzyja takiemu rozproszonemu dosyć systemowi zarządzania tego typu sytuacją, jeśli w ogóle ktoś nią zarządzał, bo to też jest pytanie wciąż otwarte. Dowiedziałem się z tego tekstu z Forbesa o takim nie do końca udanym i ręcznym blokowaniu internetu, że jednym z dostawców takich operatorów specjalistycznego sprzętu do analityki przesyłu, transmisji danych oraz blokowania tego internetu jest izraelska firma Allot. I to też tak skojarzyłem, że bardzo ciekawe jest to, że Izrael tutaj wyraźnie przoduje w tego typu rozwiązaniach technologicznych, które służą do czy to monitorowania, czy to nawet specjalistycznego wgłębiania się w treści przesyłane za pomocą urządzeń, terminali, jakimi są nasze smartfony, więc Kazachstan też korzysta z izraelskich rozwiązań, ale tutaj autorzy tego tekstu, do którego nawiązuję, no tak dosyć sceptycznie podeszli do tego, jak te blokady internetu były realizowane w kazachskich dużych ośrodkach podczas protestów. Szczególnie to jest interesujące, to jest akurat tekst z 12 stycznia w rosyjskim Forbesie. Szczególnie to jest interesujące ze względów takich, że Kazachowie próbowali wdrożyć, czy też nawet próbują wdrożyć model rosyjskiego blokowania internetu, czy też zatrzymywania dostępu do internetu właśnie podczas mityngów, podczas protestów. I akurat to, jak tutaj można byłoby z drugiej linii wyczytać trochę taki podtekst tutaj w tej treści jest, że to nie do końca się niestety udawało zautomatyzować, bo o to tutaj chodzi, to znaczy nie dało się tego zamknąć w sposób taki zupełnie jednoznaczne i trzeba było zastosować różnego rodzaju ręczne zabiegi. Ja tutaj mam też taką ciekawą informację z dzisiejszego w zasadzie popołudnia, z medium, które jest mi słabo znane, tym bardziej podam jego nazwę, to jest Obshchennaya Slujba Novostey, skrót OSN, osnmedia.ru. Czytam tutaj właśnie o czterech wersjach losu Yełbasy, czyli Nursultana Nazarbajewa i jego rodziny, ponieważ faktycznie są tutaj pewnego rodzaju wątpliwości i poszlaki, że ta rewolucja, czy też rewolta kazachstańska, początkowo dosyć naturalna, no, została przejęta w pewien sposób przez samego Tokajewa, czy też przez ludzi z nim związanych i miała na celu takie dosyć jednoznaczne odcięcie się od byłego prezydenta, od pryncypała, w zasadzie od szefa Sowbieza, już nie zresztą, także Nursultana Nazarbajewa. I ta wersja pierwsza, o czym zresztą powiedziałeś, jak relacjonowałeś te kwestie, podsumowując, co już wiemy w tej sprawie kazachstańskiej, no pierwsza wersja jest taka, że Nazarbajew po prostu nie żyje. I też jest ona brana pod uwagę, ponieważ No do tej pory, przynajmniej do tej pory, do teraz, dokąd nagrywamy, żadne medium, także żadna sieć społecznościowa nie pokazała Nazarbajewa. Łatwo to zrobić, mamy masę praktyk, jak udowodnić to, że lider czy osoba ważna, publiczna funkcjonuje, żyje, ma się dobrze, sfotografować go przynajmniej sfotografować z dzisiejszą gazetą jakąś, pokazać datę. Nie ma tego nigdzie i nigdzie takiego bezpośredniego komunikatu nie mamy, co jest zastanawiające, bo Nazarbajew naprawdę jest twórcą tego ustroju, tego systemu kazachstańskiego i w dużej mierze właściwie no zastanawia, czy mógłby wpłynąć na uspokojenie tej atmosfery, czy też z premedytacją celowo wycofał się, czy też został wycofany, to znaczy, czy go wycofano. To jest pierwsza wersja, niepotwierdzona, nikt oczywiście o tym nie wie. Wiemy na pewno, że 2 stycznia Nazarbajew przyjechał do swojej rodzimej miejscowości, jak zaczynały się te protesty, Szamgalan, tam go widziano i później przepadł. Więc mnożą się też kolejne wersje, OSN mówi o 3 jeszcze wariantach oprócz tego, czyli druga wersja mówi to, że były prezydent skrył się w Kirgistanie, że pojechał do Kirgizji i było takich komunikatów sporo na różnego rodzaju kanałach telegramowych, ale też nie ma, no próbowano nawet jakieś kopie dokumentów z granicy kirgijskiej przekazywać, ale ja jestem absolutnie przekonany, że żadnych dokumentów podczas takiego przekraczania granicy Nursultan Nazarbajew by po sobie nie zostawił. To jest dla mnie pewnik, absolutnie niemożliwością byłoby to, takiego śladu tutaj dociec. Trzecia wersja mówi o czymś, co jest poszlakowo potencjalnie zasadne, już tłumaczę. Ta trzecia wersja to jest domysł, że Nursultan Nazarbajew i jego najbliżsi znajdują się w tym momencie w Emiratach Arabskich, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tą poszlaką miała być taka informacja, którą najmłodsza z córek polityka, Alija, opublikowała na swoim profilu w Instagramie, no nawołując w pewnym sensie do takiego uspokojenia nastrojów. Ciekawostką całej tej sytuacji jest to, że właśnie geolokalizacja wykazała lokalizację właśnie osoby publikującej, jeśli to była rzeczywiście Alija, bo to też nie jest oczywiste, nie jest pewne, właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale także te profile w sieciach społecznościowych po prostu zniknęły. Nie ma ich, nie można ich odnaleźć, tych kont nie ma. To też pobudza do kolejnych spekulacji i wciąż nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. No i to, co faktycznie jest takie tutaj ciekawe, wydaje się ciekawe, no to ta czwarta wersja, najbardziej oficjalna, to jest to, że pan Nursultan Abiszewicz Nazarbajew wciąż pracuje dla dobra narodu i ojczyzny w stolicy Republiki, czyli w Nursultanie, no i podpisuje różnego rodzaju dokumenty, nie wiemy jakie, dzwoni, komunikuje się z rządem, z ludźmi związanymi z władzą, no i to jest oficjalna najbardziej wersja podawana przez rzecznika prasowego byłego prezydenta. Wszystkie one, nawet jak zbierze się je wszystkie razem, to w każde z nich buduje kolejne pytania, one pozostają aktywne. Dla mnie ciekawe wypowiedzi, które się znalazły na temat Kazachstanu w mediach rosyjskich, to były takie wywiady, takie komentarze ze strony politologa kazachstańskiego, pana Dosyma Saptajewa. Bardzo Państwu polecam, jeśli byście szukali jakichś informacji o tym, co się wydarzyło w Kazachstanie właśnie od tego źródła. Dosym Saptajew, powtórzę to imię i nazwisko, to relatywnie młodego pokolenia politolog, który ma już pewnego rodzaju doświadczenie w analizowaniu sytuacji swojego państwa. I ciekawostką jest dla mnie to, że już w 2014 roku taka grupa politologów kazachstańskich skupiła się nad analizą tego, jak wygląda profil młodzieży kazachskiej, jacy to są ludzie. I właśnie w tym roku 2014 wydali taką publikację, taki raport zatytułowany Koktajl Mołotowa, anatomia kazachstańska i młodzieży, czyli w tłumaczeniu takim szybkim Koktajl Mołotowa, anatomia młodzieży kazachstańskiej, w którym, jak twierdzi autor, ja nie miałem dostępu do tego tekstu, ale mnie zaciekawił, będę szukał na pewno, w którym, jak twierdzi autor, właśnie już kilka dobrych lat temu informowali, czy też próbowali uwypuklić na fali arabskiej wiosny na przykład, że młodzież kazachstańska, szczególnie na prowincji, ta wiejska młodzież, bardzo się radykalizuje. I w jakimś sensie to uprawomocniło się to poprzez te wydarzenia, czy w Almaty, czy w Nursultanie poniekąd, no w tych miastach, w których doszło do tych najbardziej ożywionych protestów. Almaty chyba rzeczywiście było najbardziej takie rozhulane, mówiąc nieładnie. I faktycznie taka informacja wtedy przeniknęła, ponieważ już była widoczna, nie przeniknęła, tylko już była widoczna, i zwraca Szabtajew uwagę na to, że Kazachstan nie potrafi sobie poradzić od wielu lat już, oprócz dziesiątka na pewno innych problemów, właśnie z migracją wewnętrzną, z pewnego rodzaju frustracjami, które dotykają młodych ludzi, którzy przybywają do dużych kazachskich miast, szukając pracy, szukając lepszego życia, ale nie asymilując się dobrze, to jest taką ciekawostką, bo tam dochodzi do takiej podwójnej asymilacji. Często te osoby też nie do końca dobrze władają na przykład ważnym dla Kazachstanu językiem rosyjskim, i to buduje właśnie napięcia. Mówił też, i to jest ciekawostka taka, którą pewnie będziemy obserwowali, i ty, Marcinie, również, jak będziesz z całą pewnością jeszcze na ten temat patrzył, warto, żebyśmy to brali pod uwagę, na ile ta cała operacja, ta specyficzna sytuacja z zaangażowaniem ODKB, Władimira Putina również osobiście, będzie usamodzielniała Tokajewa i w którą stronę ten kraj pójdzie pod jego przywództwem. Szabtajew mówi, czy też twierdzi, że na razie nie widzi jakiegoś rodzaju nadziei dobrych, ponieważ to jest po prostu człowiek wywodzący się ze środowiska, z rodziny Nazarbajewa. I jeśli otaczają go wciąż ludzie, którzy współpracowali także z Nursultanem, z Wielkim Jełbasy, no to mamy do czynienia z czymś takim, co nazwał kolektywnym Nazarbajewem. Po prostu to polityczne potomstwo będzie myślało, będzie budowało wokół siebie atmosferę tak, jak do tej pory to było realizowane, tylko pod nowym przywództwem. Hasło kolektywny Nazarbajew warto sobie zapamiętać, bo myślę, że takie hasło też jest do przyłożenia do Federacji Rosyjskiej. Kolektywny Putin, myślę, że spokojnie by się tutaj dobrze czuło również.
Zdecydowanie tak. Ja pozwolę sobie zakończyć taką refleksją, że widzieliśmy tutaj ogromny wybuch społecznego niezadowolenia, który w żaden sposób nie znalazł ostatecznie ujścia. To zostało w jakiś sposób wytłumione, spacyfikowane, i w tej chwili prezydent Tokajew ma ogromne zadanie w jakiś sposób tych ludzi uspokoić, coś im będzie musiał dać, i istnieje duża szansa, że po prostu w jakimś niedługim czasie będziemy obserwowali kolejne erupcje tego niezadowolenia, bo ono nie zniknęło. Ono gdzieś tam, myślę, dalej pod powierzchnią się tli i możliwe, że kolejne problemy je znowu uwolnią. Ale przejdę teraz do takiego znacznie lżejszego tematu, mniejszego kalibru. Przyciągnęła moją uwagę informacja z rosyjskiej gazety, czyli tej najbardziej oficjalnej, dostępnej, już nie prokremlowskiej, tylko po prostu rządowej gazety, informacja dotycząca spożycia. Otóż wyliczono, że w ciągu ostatnich 7 lat spożycie ryb w Rosji spadło 26%. To jest w gruncie rzeczy informacja wpisująca się w globalne trendy, bo faktycznie tutaj podana jest informacja, że globalnie to spożycie ryb faktycznie w pewnym stopniu spada. Natomiast tu się pojawiają pewne ciekawe nawet nie wątki, bo to jest sprawa zbyt niskiej rangi, żeby tu były wątki, tu są raczej ciekawostki. Po pierwsze, bardzo zainteresowało mnie tutaj to, że pojawiło się słowo ryboprodukt. Riboprodukt. Tutaj podano, że kosztuje średnio w Federacji Rosyjskiej 144 ruble za kilogram, czyli 7,5 zł. To zostało podane w tym kontekście, że średnio w zeszłym roku Rosjanin wydawał 149 zł, czyli 2870 rubli właśnie na tego typu produkty. Ja sobie pomyślałem, że trzeba by zobaczyć, co to takiego jest riboprodukt i dlaczego to jest takie tanie, bo 7,5 zł za kilogram ryby to, sami Państwo wiecie, jest dość niewiele. Okazało się, że rosyjskie prawodawstwo riboprodukt definiuje jako ryby, owoce morza, kawior, ale w tych owocach morza, marie produkty dosłownie, czyli morskie produkty, my mamy takie trochę bardziej, nazwijmy to, poetyckie określenie, są zaliczane też różnego rodzaju wodorosty i to, myślę, obniża te ceny. Natomiast były podane także przypuszczenia, dlaczego te ryby się nie sprzedają w ostatnich latach w Rosji. Rosyjska gazeta sugeruje, że problemem jest wysoka cena. Dużo ogólnie ostatnio mówiliśmy o wysokich cenach jedzenia w Rosji, więc tu nie będę rozwijał. I niska jakość. Te ryby mają być, w opinii tego medium, przemrożone z nudnymi opakowaniami, długo jadące z nadoceanu, z Dalekiego Wschodu Federacji Rosyjskiej. Ma brakować gotowych dań z ryb, które by ułatwiały spożycie ryb młodym ludziom. Więc faktycznie to wszystko ma się tutaj sprowadzać do tego, że to spożycie ryb spadło do około 13 kg na osobę rocznie. A to jest też ciekawe z tego powodu, że ogólnie, czego mogą Państwo nie wiedzieć, Rosja była długo znana ze spożycia ryb. Spożycie ryb było czymś w Rosji dość, nazwijmy to, powszechnym. Nawet sobie poczytałem, bo miałem taką informację, ale szukałem źródła, żeby nie opowiadać Państwu głupot. Faktycznie wykopaliska archeologiczne na przykład w Moskwie potwierdzają, że tam ludzie biedniejsi nie mieli możliwości jedzenia dzikiej zwierzyny, prawdopodobnie dlatego, że dwór carski regulował możliwości polowania, natomiast właśnie bardzo często w tych wykopaliskach archeologicznych odnajdywane są narzędzia do połowu ryb. Rosja to jest kraj wielkich rzek, więc te ryby faktycznie stanowiły przez wiele pokoleń, wiele stuleci dużą część ważną, może nie dużą, bo wiadomo, że ilościowo niekoniecznie, ale ważną część diety właśnie tych biedniejszych części społeczeństwa, które nie mogły sobie pozwolić na mięso, a mogły sobie pozwolić po prostu złowić rybę w rzece, która płynęła w okolicy. I tu z kolei już ostatnio obiecuję sprawa na temat ryb. Tu mi się kojarzy takie rosyjskie powiedzenie. My o tych pasłowicach rosyjskich rzadko wspominamy, ale one są, albo inaczej były, może bardziej, bardzo popularne, bardzo liczne. Rosjanie bardzo lubili te swoje ludowe powiedzenia i było takie jedno, które zapamiętałem jeszcze z czasów studiów, że bez wysiłku nie złowisz nawet ryby z rzeki. Bez truda nie wylawisz ani ryby i z pruda. Co właśnie miało się odnosić do tego, że ci najbiedniejsi mogli tą rybę złowić, ale że to była ta najprostsza rzecz, ale bez wysiłku, bez jakiejś pracy, no to nawet tego najprostszego nie osiągniesz.
To jest bardzo ważna kwestia ryby w kulturze rosyjskiej. Tutaj prut to jest oczywiście taka sadzawka, staw i tamten wysiłek jest rzeczywiście mniej potrzebny, a słusznie powiedziałeś, Rosja czy też Ruś dawna na rzekach się przecież oparła ze swoją kulturą kulinarną także i jedną z najbardziej popularnych zup na przykład, która kojarzona jest z rybami do dzisiaj, jest rzecz jasna UH. I państwo, którzy czasami zerkają do innych produkcji spraw wschodu, jak na przykład przepisu na ruskie, mogą się spodziewać, że o tej zupie też będziemy mogli co nieco opowiedzieć, bo to naprawdę fenomenalny aromat i smak. I szokuje wręcz ta informacja z rosyjskiej gazety, że Rosjanie obniżają zakupy i w ogóle spożycie ryby. Być może to wynika też z dostępności innych produktów, które wypierają rybę. Aczkolwiek na przykład, jeśli popatrzy się na profil restauracji typu sushi, która gdzieś tam blisko tych produktów morskich oczywiście również funkcjonuje, no to jest ich choćby w potężnej i bogatej Moskwie bardzo dużo i są niezwykle popularne. I tutaj zaciekawiło mnie, nawet dzisiaj rozmawiałem z grupą studentów o tym, że wśród tych morie produktów, czy też produktów rybopodobnych, czy rybopochodnych są też wodorosty, a to jest jeden z ważnych produktów, którymi się sushi rzeczywiście sławi. Więc zobaczymy, czy to jest jakaś trwała tendencja, ale 26% spadku może oznaczać problemy dla branży po prostu, mówiąc tak już zupełnie poważnie, albo już problemy w branży istniejące, które po prostu dały ten efekt, że też szybko jakość produktów spadła i rzeczywiście Rosja generalnie en bloc, en masse nie chce już jeść śmierdzącej ryby po prostu, jak powiada pisarz jesiotra, czy też innych produktów nie pierwszej, czy też dokładnie drugiej świeżości, co ładnie zostało też ujęte choćby w tłumaczeniu właśnie mistrza i Małgorzaty przez naszego wspólnego nauczyciela Grzegorza Przebindę i jego rodzinę. Polecamy ten przekład mistrz i Małgorzata w tłumaczeniu rodziny Przebindów. 30 minuta. Myślę, że możemy iść dalej, prawda, Marcinie? Chyba, że jeszcze rybę będziesz chciał jakoś dokonsumować.
Możesz płynąć.
Płyniemy dalej, drodzy państwo. Płyniemy ponownie w tematy poważne. Otworzyliśmy nasze spotkanie Kazachstanem. Teraz lądujemy w Moskwie. Lądujemy dosłownie w przenośni, bo nagrywamy dzisiaj nasz podcast w rocznicę powrotu Aleksieja Nawalnego do Rosji, do Moskwy. 17 stycznia 2021 roku miało to miejsce. Wylądował właśnie samolot z Berlina w Moskwie i zresztą nie bez kłopotów, warto sobie to uświadomić również. Zwodzono dziennikarzy, zwodzono oczekujących na polityka, na opozycjonistę Nawalnego i ostatecznie jednak wylądował i mało tego, został od razu w zasadzie zatrzymany. Mówię o tym dlatego też, że w podsumowaniach ubiegłego roku, którego dokonaliśmy na swój sposób w naszym ostatnim nagraniu, polecamy go państwu serdecznie, nie mówiliśmy o takim ważnym elemencie, którym jest dosyć obfita emigracja z Rosji w całym roku 2021. Drodzy państwo, Free Russia Foundation, taka organizacja, która próbuje dbać o ludzi, którzy sprzeciwiają się aktualnemu reżimowi rosyjskiemu, podaje, oczywiście szacuje w zasadzie, bo podaje nie twarde liczby, ale pewnego rodzaju szacunki, że Rosję w ubiegłym roku, szczególnie od wiosny 2021, czyli już po areszcie i osadzeniu Nawalnego w więzieniu, a konkretnie w kolonii karnej, opuściło Rosję ponad 1500 aktywistów i dziennikarzy, oczywiście i kobiet, i mężczyzn. Niektórzy byli faktycznie prześladowani jako uczestnicy mityngów, czyli akcji protestacyjnych w obliczu poparcia Aleksieja Nawalnego wówczas. No i ta cyfra oczywiście może szokować. Co prawda, jak twierdzą eksperci, od 2011 roku, czyli od już dobrych 10 lat, od kiedy władze rosyjskie, jak się to popularnie mówi, przykręciły kurki z wolnością rosyjską, że wyjechało z Rosji już, uwaga, padnie potężna cyfra, około 300 tysięcy osób wyemigrowało. Nie dlatego, że trwa tam wojna, bo nie trwa tam wojna, ale na pewno trwa polityczny konflikt z opozycjonistami. No i ta fala nie chce się skończyć. Mało tego, w ubiegłym tygodniu, bo przypominam, że nasze nagrania, nasze rozmowy opieramy o zeszłotygodniowe za każdym razem doniesienia z mediów rosyjskich, więc w ubiegłym tygodniu Rosją wstrząsnęła Rosją liberalną, Rosją opozycyjną oczywiście przede wszystkim, wstrząsnęła informacja, że jedna z takich bardzo powszechnie szanowanych i znanych postaci, działacz kultury, można by rzec, i dziennikarz, i publicysta, Wiktor Szenderowicz, nie wraca do Rosji, jak to powiedział ze swoich noworocznych wakacji. Wiktor Szenderowicz, drodzy Państwo, urodził się w 1958 roku, jest dziennikarzem, publicystą, komentatorem, między innymi dla Echa Moskwy komentuje, jest też scenarzystą, satyrykiem i pisarzem, to jest jasne. I jak o sobie mówi, jest też politykiem, bo te jego wszystkie role, które wymieniłem, one wcisnęły go, wepchnęły go do polityki, bo w Rosji Putina, jak twierdzi Szenderowicz, jak ktoś jest pisarzem aktywnym publicznie, publicystą, to w zasadzie już jest klasyfikowany jako polityk. Jego sława, Wiktora Szenderowicza, rozwinęła się chyba przede wszystkim powszechnie w Rosji w związku z takim satyrycznym projektem telewizji NTV, już nieistniejącej, tamtej wcześniejszej NTV, to informacje dla naszych słuchaczy, którzy są młodsi dużo i nie pamiętają tych zmian w latach 2000 rosyjskich, jeszcze przed tym, jak została przejęta właściwie pod kontrolę Kremla. Ten program, który w NTV był również prowadzony przy współudziale Szenderowicza, zatytułowany był Kukły. On był wyrealizowany w latach 94-2002. Kukły, innymi słowy po polsku to mówiąc, powiedzmy, że to chodzi o lalki po prostu. I te lalki to były lalki, które reprezentowały wizerunki polityków. O ile w latach 90., w połowie lat 90. naprawdę jeszcze wolno było sobie pozwolić w rosyjskiej przestrzeni publicznej na srogie żarty z polityków, to im bliżej tych zmian, które wprowadziła administracja i sam prezydent Władimir Putin, no tym trudniej było tego typu kwestie dalej prowadzić i wieść gminna niesie, że w ogóle za zdjęciem tego programu z anteny w roku 2002 i w sumie też taką, powiedzmy sobie, swoistą taką rozprawą z telewizją NTV Gusińskiego, no sam osobiście stał prezydent Rosji ówczesny i dzisiejszy. No a rozchodziło się o to, że w tym programie był on przedstawiony jako taka dosyć odrażająca postać, taki paskudny karzełek. I on po prostu poczuł się osobiście tym dotknięty. Szenderowicz był scenarzystą tego programu, bardzo popularnym, to bardzo się ludziom podobało, bawiło to ludzi. Zniknął ten program i później ta telewizja też w konsekwencji też się bardzo mocno zmieniła oczywiście. Jak mówi Szenderowicz do dzisiaj, wzbraniał się jak mógł długo przed wyjazdem z Rosji, albo niepowrotem, bo on tak to też nazywa, nie wraca, on przeczekać chce, a to nie jest emigracja, bo jemu się to za mocno kojarzy z czasami sowieckimi i nie chciałby tak być traktowany. Po prostu nie wrócił ze swych noworocznych wakacji. No pewnie, że ciekawostką jest też to, że z całą pewnością był w Polsce, w Warszawie. Widziałem nawet taką krótką rozmowę z nim na profilu facebookowym Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Bardzo fajnie, że to mogło się w polskich mikromediach pokazać, więc świetnie, że to tam, że tam Szenderowicza mogliśmy też zobaczyć. A ja chciałbym też, żeby Państwo posłuchali jego wypowiedzi, bo on mówi, że jego sytuacja dzisiaj, powiedział to dla telewizji Dość, zdalnie oczywiście nagrany, że jego sytuacja jest tragiczna, więc wolał już nie ryzykować więzienia, a prześladowany jest od dobrych 20 lat. Teraz akurat jest ścigany przez pozew niejakiego Jewgenija Prigożyna. To nazwisko i to imię pewnie Państwo coś mówi. Pieszczotliwie nazywany jest on w mediach, nieprzychylnych mu być może, oczywiście kucharzem Putina, a jest de facto biznesmenem i bardzo ważnym graczem w Rosji dzisiaj, więc to on go ściga, on ściga Szenderowicza i jest duże ryzyko, że ten pozew może go zatrzymać w więzieniu. Stąd też Szenderowicz nie wrócił do Rosji. No i posłuchajmy, co ma do powiedzenia.
Sytuacja dramatyczna dla mnie, ponieważ z Rosji mnie wydawali. W общем, выдавливаю 20 с лишним лет, как Путин пришел, так это и началось. Бесконечная уголовщина в мой адрес, ограбление жилища, шантаж, слежка, клевета, да, нарушение неприкосновенности частной жизни. Все это я уже проходил. Но в данном случае речь идет просто уже о, так сказать, об ограничении моей свободы.
Шендерович też mówi w tej rozmowie i chciałbym, żeby to też było taką klamrą nawiązującą do Kazachstanu, że te wydarzenia, które się rozegrały w Almaty i we wszystkich tych miejscach, w których Kazachowie zapłonęli złością, one akurat zdaniem tego publicysty, tego dziennikarza, zakonserwowały władzę Władimira Putina. Mówi o tym Szenderowicz tak, oni sami nie odejdą, Putin wrósł we władzę do śmierci. Nie powinniśmy mieć co do tego wątpliwości, niech państwo tego posłuchają.
Oni od władzy nie ujdą. Kazachstan, kazachskie события, rozumiecie, jeszcze bardziej ubiedzili Putina, że nikakich przyjemników, niczego. Da? On wrósł na śmierć po władzy. On sam od władzy nie ujdzie. I nie ma takiej krwi i grязi, na którą on by nie poszedł. Tu nie powinno być u nas nikakich сомнений.
No i jest jeszcze jedna postać w zeszłym tygodniu dotknięta tą specyficzną zarazą wyjazdu i to też taka niejednoznaczna sytuacja. Otóż mam na myśli, pewnie Marcinie słyszałeś o tym, Sława Komisarenko, słynny stand-uper, Białorusin z pochodzenia, ale obywatel Rosji i mieszkający w Rosji od pewnego czasu. Wydano za nim w Mińsku białoruskie KGB za żarty, czyli za podśmiechiwanie się z prezydenta Białorusi, wydano za nim list gończy i w związku z tym Moskwa czy też Rosja okazała się nie być dla tego człowieka zbyt bezpieczna. Posłuchajmy, mówił o noworocznych świętach i o tym liście gończym w takiej swoistej stand-upowej atmosferze w Kijowie.
Провели новогодние праздники, все было хорошо. Очень рад за вас, ребята. Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявила в розыск белорусская КГБ. Серьезно? Вы этому аплодируете? Серьезно? Ребята, я открою вам тайну, но это не было мое новогоднее желание. Не было такого, что я загадал последний iPhone, последний MacBook и последний раз проехать через чащу, только уже в багажнике. Вы думаете, наверное, за что, да? За шутки! Представляете? Да, в обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один.
Jak powiedział, jest to jego konkurencja z Czykczyrykiem, bo to jest jeden z jego najsłynniejszych numerów, który przyniósł mu też ostatnio dużą sławę. To jest złość youtubera przeciwko youtuberowi i te wywiady prezydenta zostały przysłonięte jego show. Może to jest w tym trochę prawdy, a może po prostu próba zasłonięcia pewnego rodzaju strachu, który towarzyszy teraz wielu osobom, właśnie pracującym również w showbiznesie i to takim specyficznym, jakim jest stand-up, o czym wielokrotnie mówiliśmy. Posłuchajmy jeszcze tego fragmentu o Czykczyryku.
A w начале года у меня вышел monolog про Czykczyryka, a u Łukaszenka новогоднее поздравление. I monolog był na pierwszym miejscu, a новогоднее поздравление na 7. I что-то мне подсказывает народ, что Łukaszenka ненавидит меня чисто как ютубер-ютубера. Он сидит, смотрит на тренды такой, ну что это за бред, ну говно же, ну реально говно. Это контент, это говно. Чик-чирик заладил, чик-чирик-чик-чирик. А я никогда не говорил чик-чирик. Вот только шанс, один раз.
Przypomnijmy, Rosję opuścili w ostatnich miesiącach tacy ludzie jak Andrzej Sołdatow, Irina Borogan z takiego portalu Agentura RU, Wiktor Szenderowicz właśnie, Sława Komisarenko teraz, Morgenstern, Roman Badanin, szef takiego ważnego też śledczego portalu, Dmitrij Gudkow, były deputowany Dumy Państwowej, adwokat Iwan Pawłow, deputowany Siergiej Bojko, dziennikarz śledczy Andrzej Zacharow, raper Face, Irina Facjanowa z organizacji Nawalnego, LJ, no sporo ludzi opuszcza Rosję Ciekawe, czy rzeczywiście przeczekają, czy uda się im wrócić w nowych realiach bezpiecznie, jak uważają, zobaczymy.
To ja się w takim razie podzielę taką bardziej przypadkową i osobistą perspektywą, bo ostatnio, jak Państwo pewnie zauważyliście, dość często, kiedy wzywamy taksówkę, no to przyjeżdża ktoś z imieniem wyraźnie wskazującym na ukraińskie pochodzenie, ale to nie zawsze są obywatele Ukrainy. Ostatnio trafiłem na parę razy na Gruzinów, bardzo sympatycznych, a wracając z Kijowa, miałem przyjemność jechać taksówką z obywatelem Białorusi. Nie będę tutaj mówił, w jakiej on branży pracował na Białorusi, ale miał swoje przedsiębiorstwo, które musiał po prostu porzucić ze względu na swoje drobne, bardzo takie, byśmy nazwali to, no, codzienne zaangażowanie w jakąś politykę. To nie był żaden człowiek, polityk dużego formatu, powiedzmy drobny aktywista lokalny, który gdzieś tam chciał przy okazji normalnego życia coś załatwić. I było mi miło, po pierwsze cieszyłem się, że trafił do kraju, w którym może być bezpieczniejszy, może się lepiej czuć, choć oczywiście to było przykre, że musiał porzucić swój interes, natomiast było mi miło, kiedy on powiedział, bardzo pochwalił Polskę jako kraj, który przynajmniej według jego słów bezwzględnie przyznaje prawa do pobytu i możliwość schowania się, ukrycia tutaj wszystkim Białorusinom, którzy tego potrzebują. Nie wiem dokładnie, jakie miał doświadczenia, ilu jego bliskich, znajomych faktycznie tutaj znalazło schronienie, natomiast faktycznie on ocenił to bardzo pozytywnie, co swoją drogą jest też ciekawym kontrapunktem dla ostatniej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, no bo pamiętamy, że tutaj toczyły się prawdziwe bitwy o to, żeby nie wpuszczać ludzi. Wiemy, że to była sytuacja zupełnie dziwna, zupełnie inna, możemy stwierdzić, że wręcz patologiczna, natomiast też warto tutaj powiedzieć, bo choć można mieć, ja osobiście posiadam liczne zastrzeżenia wobec, nazwijmy to, szeroko pojętej administracji naszej ojczyzny, no to jednak akurat w tym wypadku faktycznie trzeba oddać, że tutaj staliśmy się dla tych ludzi jakiegoś rodzaju miejscem ucieczki. Co
to znaczy, uważam, mówisz o Białorusinach teraz, prawda?
Mówię akurat konkretnie o Białorusinach, natomiast myślę, że Rosjanie, choć w mniejszej liczbie, ale także słyszymy o takich przypadkach, że także tutaj znajdują jakieś przyjaźniejsze dla siebie schronienie dla ci Rosjanie, którzy z jakiegoś powodu z kolei ze swoją administracją się nie zgadzają. Faktycznie wobec tego, co działo się w ostatnich, no w sumie w 26 lat to się już dzieje, ale w ostatnich dwóch latach to się wyjątkowo nasiliło w obliczu takiej sytuacji. Uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, że my faktycznie jesteśmy w stanie zaoferować tym ludziom jakąś możliwość ucieczki. Mam nadzieję, że to się w żaden sposób nie skończy. Prawdę mówiąc, mam też nadzieję, że Sława Kamisarienka wpadnie na to, żeby zamieszkać w Krakowie i tutaj występować, bo osobiście jestem sporym fanem. To jest bardzo zabawny człowiek i muszę Państwu przyznać, że czasem jak słucham, a nieraz już słuchałem, bo czasem to jest mniej angażująca forma, jak słucham kolejny raz jego monolog o Czyk-Czyryku, to sobie myślę, że nie, w końcu się przemogę i przygotuję polskie napisy, żeby Państwu to też pokazać, ale jakoś zawsze inne sprawy wygrywają, bo faktycznie no, kapitalny człowiek, mam nadzieję, że go KGB nie przechwyci, przy czym dodam, że on tutaj mówił w tym swoim wystąpieniu stand-upowym, że osoba z białoruskiej opozycji, która mu przekazała te informacje, stwierdziła, że białoruskie KGB nie ma możliwości go legalnie tam przechwycić w tej Rosji, więc że on może po prostu zatrudnić prywatnych ochroniarzy, którzy po prostu jak go spróbują porwać, to będą mogli zwyczajnie go odbić. To jest, powiem szczerze, że podzielam jego silne emocje, bo to jest sytuacja, która no, jest zupełnie absurdalna, żeby tego typu rzeczy mogły się dziać. A przypomnijmy, że władze białoruskie porwały w zasadzie cały samolot, więc pojedynczy stand-uper to dla nich nie, dokładnie. To raczej nie jest dla nich coś, przed czym by się cofnęły.
Tak, tak. No, jako ekstremista i terrorysta, prawda? Mam nadzieję, że rzeczywiście to nie będzie miało miejsca odpukać. Niech komisarenko rzeczywiście przyjeżdża do nas, do Krakowa, Wrocławia, Poznania, gdziekolwiek nas słuchacie, drodzy nasi słuchacze, żebyście mogli go na żywo zobaczyć, posłuchać i poczuć tą emocję. To jest naprawdę inny stand-up niż ten nasz rodzimy. Myślę, że ja mam takie przekonanie, choć nie jestem jakimś wielkim ani znawcą, ani fanem, ale mam takie przekonanie, że ten stand-up rosyjskojęzyczny jest po prostu, no ma inną taką tendencję, inną nutkę i mnie akurat bardziej leży, może dlatego, że jako niejako zastąpił dzisiaj w pewnym sensie taką ostrą publicystyczną i polityczną grę też, bo to jest jakiś wymiar tego wszystkiego. A Marcin jako youtuber i Sława Komisarenko jako youtuber, mam nadzieję, że też nie postrzegasz go jako konkurencji takiej bezpośredniej, jak on opisał prezydenta Grigorycia jako youtubera również.
Nie mam takich ambicji jak oni o nim mówią, Karaluch z wąsami?
No, różne rzeczywiście określenia w tej sprawie można byłoby i wynaleźć, i sformułować. Pozostawmy tą kwestię. Ona jest tylko pozornie śmieszna, to znaczy w zasadzie w ogóle nie jest śmieszna, to nie jest w żaden sposób zabawne. Cieszę się, że ten dystans jest zachowywany także w dużej mierze przez Szenderowicza, którego słuchałem w kilku wypowiedziach. On niby powtarzał to samo w wywiadach telewizyjnych i nie tylko, i w radiowych, i w podcastach w zeszłym tygodniu, ale tak naprawdę pokazywał pewnego rodzaju strach, obawę, pokazywał już też zmęczenie tą sytuacją, która się ciągnie. I życzę wszystkim wyjeżdżającym z Federacji Rosyjskiej z powodów szeroko pojmowanej polityki, żeby jak najszybciej mogli sobie wrócić, pójść do swojego ulubionego sklepu spożywczego, usiąść w kuchni, wypić czaju, wrócić później, pójść na kawę, na herbatę, spotkać się z bliskimi, ze znajomymi, pośmiać się, powygłupiać się, porozmawiać o poważnych rzeczach i być u siebie w domu. A tam, gdzie, drodzy Państwo, jesteście, teraz zwracam się do tych, którzy wyemigrowali z Rosji, z Białorusi, z Gruzji także, niech wam będzie też dobrze, bezpiecznie, ciepło. To byśmy mogli w tej sprawie powiedzieć. Jest jeszcze jeden temat, który mnie zafrapował i rzeczywiście wygląda interesująco. To jest, drodzy Państwo, kwestia terrorystów e-mailowych. Nowa Gazeta pisze o takim, no jakby to powiedzieć, pewnego rodzaju praktyce, która się wykuła, czy też ukuła w ostatnich miesiącach, może nawet w roku i więcej w Rosji. Chodzi o to bowiem, że wiele rosyjskich szkół, wcale nie moskiewskich wyłącznie i wcale nie wyłącznie petersburskich, jest regularnie atakowanych przez zgłoszenia mailowe przede wszystkim o podłożeniu w tych obiektach bomby, czy też ładunków wybuchowych. To się stało w pewnym sensie regułą już i tego jest naprawdę dużo. Mówi się o tym, że ta plaga właściwie zaczyna w pewien sposób także już przekładać się na takie myślenie o byciu w szkole jako miejscu bezpiecznym z punktu widzenia rodziców. Nowa Gazeta pisze o takim terrorystycznym układzie i używa takiego ciekawego sformułowania: Rosiju wnow stawiat na uszy internet terrorysty. Proponuję, żebyśmy posłuchali Magdy, która nam wyjaśni, na czym polega to tajemnicze stawianie na uszy, jakby można przetłumaczyć roboczo na język polski, i wracam do tematu.
W jednym z nagłówków pojawił się ciekawy frazeologizm stawić na uszy, używany w języku potocznym do opisania sytuacji, w której coś nas niepokoi, wywołuje silne uczucia. Przytoczę zdanie, w którym pojawia się to wyrażenie. Rosję znów stawiat na uszy internet terrorysty, czyli Rosję znów niepokoją internetowi terroryści. Szukałam polskiego odpowiednika i w niektórych kontekstach będzie pasowało wyrażenie dawać się we znaki, poruszyć do żywego, czy spędzać sen z powiek. Z kolei w żargonie więziennym stawić na uszy oznacza pobić kogoś, wyciągnąć łapy do kogoś. Jakbyśmy mogli to określić, sięgając po żargonizm więzienny. Stawić na uszy może również oznaczać okradać, grabić. Jak to bywa z frazeologizmami, potrzebny jest szerszy kontekst, żeby było wiadomo, o które znaczenie chodzi.
Otóż, drodzy Państwo, tych ataków, czy też domniemanych ataków, zgłoszeń o tym, że są ładunki podłożone, jest naprawdę bardzo dużo i w związku z tym pojawiają się pewne prawidłowości. I te prawidłowości każą zadawać nawet niestety retoryczne pytania. To pytanie brzmi tak. Jak elektroniczni terroryści, takich nazwijmy rzeczywiście, są w stanie w kraju, w potężnej Rosji, w wielkiej Rosji, która w zasadzie jest w stanie zorganizować w ciągu kilku tygodni, praktycznie zgromadzić kilka tysięcy, a może i więcej nawet, ludzi na granicy z Ukrainą, która jest w stanie przyciskać Europę różnego rodzaju gazowymi sztuczkami, czy też nawet, jak niektórzy twierdzą, szantażami, i pewnie mają rację. Jak to jest, że tacy terroryści wewnątrz tego kraju gdzieś pozostają zupełnie bezkarni i dzieci po prostu, weźmy na przykład taki Nowosybirsk czy Krasnojarsk, zimowa pora, są ze względu na te ataki bombowe regularnie, w zasadzie zgłoszenia domniemanych ładunków, jeszcze raz to podkreślę, rzadko, żeby nie powiedzieć wcale, nie sprawdzają się oczywiście te informacje po weryfikacji budynków. Jak to jest, że te dzieci biedne są wyprowadzane na ulicę najczęściej przy minus 18 stopniach czy minus 27 stopniach, bo to są ewakuacje oczywiście. O ile jeszcze w Moskwie czy w bogatszych szkołach są budynki, nazwijmy je asystujące, do których można dzieci przeprowadzić i sprawdzać poszczególne inne pomieszczenia, to w wielu miejscowościach, nazwijmy je poza centralnymi regionami, czyli w tak zwanej głubince rosyjskiej, no nie jest to możliwe. Miał miejsce nawet taki incydent, że przerażona dziewczynka, która oczywiście w pośpiechu być może zapomniała nawet zabrać ze sobą plecaka, telefonu, który miała mieć, no po prostu przepadła w takim tłumie szkolnym w bardzo niskiej, ujemnej temperaturze. Ona znalazła się nagle w jakimś markecie, tam przedostała się do ochrony, prosząc o pomoc, była konieczność jej identyfikacji. No dzieją się rzeczy bardzo skomplikowane w tej sprawie, mówiąc bardzo generalnie i oględnie. I jak to jest, jeszcze raz to pytanie wybrzmiała w Nowej Gazecie, że tyle przedsięwzięć państwo rosyjskie wobec różnego rodzaju internetowych działań jest w stanie przeprowadzić, jest w stanie zatrudnić cały aparat do tego, żeby po jednym wpisie, czy poprzez jeden komentarz na Facebooku, czy w kontakcie aresztować człowieka, czy też oskarżyć go o ekstremizm, ponieważ wpisał akurat słowa poparcia wobec Aleksieja Nawalnego, a nie są w stanie poradzić sobie te same władze w zasadzie z dosyć banalnym, pospolitym i chamskim, zupełnie nikomu niepotrzebnym, idiotycznym, głupim sposobem zabaw, pewnie jakiś również niespecjalnie, powiedziałbym, mądrych ludzi. Jak to jest, to pytanie wybrzmiewa bardzo głuchym, takim dudniącym i kłującym tak naprawdę w uszy i w oczy dźwiękiem. Tak to wygląda. No ciekaw jestem rzeczywiście, czy państwo rosyjskie znajdzie na to odpowiedź, bo sprawa wygląda dosyć na skomplikowaną i zbyt masową jak na te warunki, w których to funkcjonuje.
Niestety tutaj faktycznie zgodzę się z tymi wnioskami, bo mamy Rosję, która jest krajem w zasadzie policyjnym. To no, nie jest jakaś tam, nazwijmy to, opinia, po prostu to jest kraj, który posiada statystycznie dużą liczbę funkcjonariuszy służb mundurowych i mamy tutaj przy tym kilka różnych licznych i dobrze finansowanych służb, bo mamy oczywiście policję, mamy oczywiście rozgwardię, która posiada bardzo różne typy jednostek od tak zwanego OMON-u, który skupia się w swoich działaniach na pilnowaniu, nazwijmy to w ten sposób, porządku na dużych akcjach, masowych akcjach w miastach, po jednostki szybkiego reagowania. Mamy oczywiście także siły wojskowe, ale to nie jest ich zadanie, ale mamy także potężną służbę, bardzo dobrze dofinansowaną, jaką jest FSB. I tak jak mówisz tutaj faktycznie...
Rozgwardię mamy też.
To chyba wspominałem.
A przepraszam, rzeczywiście tak.
Ale tak, rozgwardia jest tutaj w ogóle dla mnie służbą wyjątkową, bo te wojska wewnętrzne, które sprawują funkcje policyjne, a jednocześnie wojskowe, no to jest pewien unikat, który mógłby zostać opisany tutaj szerzej, ale nie o to tu nam chodzi. Ale to FSB faktycznie wydaje się idealne do tych celów. To są ludzie, którzy mają dużą wiedzę na temat bezpieczeństwa w internecie, no bo właśnie na przykład, tak jak mówisz, śledzą na masową skalę, ustalają, jakie treści trzeba zakazać. Później sądy rosyjskie karzą duże sieci społecznościowe za to, że te treści nie były usuwane przez gigantów IT z Ameryki. A właśnie taki prosty problem, jak ustalenie tych danych osobowych ludzi piszących takie rzeczy, okazuje się za duże. A dodajmy, że to nie jest daleko największy problem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w rosyjskich szkołach. Ja się bardzo cieszę, że akurat tutaj mówimy o rzeczy tak w gruncie rzeczy niewinne, jak błędne informacje o bombach, w wyniku których dzieci mogą zmarznąć. No to ostatecznie nie jest najgorsze, bo parę razy w zeszłym roku niestety mówiliśmy o atakach z użyciem broni palnej na szkoły. No to jest absolutnie tragiczna sytuacja. Nikomu nie życzymy w żadnym kraju, żeby do czegoś takiego dochodziło. Ale faktycznie wydaje się, że po prostu ta aparatura państwowa, ten gigantyczny aparat resortów siłowych po prostu istnieje nie po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo ludzi. On istnieje po to, żeby zabezpieczyć właśnie bezpieczeństwo, wyszła tutaj taka tautologia, ale żeby zapewnić bezpieczeństwo, ale po prostu nie szeregowych obywateli Rosji. To wszystko istnieje z tą przede wszystkim myślą, żeby zapewnić bezpieczeństwo władzy i przedłużenie tej władzy, i tego typu poszlaki tylko nas utwierdzają w przekonaniu, że po prostu to jest ten główny cel istnienia tych rozrośniętych potężnie aparatów siłowych. Niestety.
A przy tym, jeśli trudno czasami jest coś mądrego powiedzieć w tych sprawach, no to zrzuca się winę na jakichś domniemanych ukraińskich hakerów, terrorystów internetowych, co już absurdalnie brzmi po prostu, bo jaki mieliby interes jacykolwiek hakerzy o takim formacie, ludzie, którzy na pewno, jeśli nawet istnieją i pracują na potrzeby swoje przede wszystkim, no, żeby wyprowadzać dzieci ze szkół, bo najpewniej robią to ludzie, myślę, że to średnio przeciętny specjalista, analityk, kryminolog doświadczy tego typu analizy, czy też wyprowadzi taką analizę, którzy żywią się tymi właśnie wyprowadzeniami, ewakuacjami. To jest trochę tak, jak w przypadku piromanii i podpaleń w środowisku także strażaków, co jest powszechnie znaną sytuacją, i rzeczywiście zastanawia, jak to jest, że te e-mailowe ataki, te fałszywe informacje nie mogą być zastopowane, bo to, że czasem się to może zdarzyć, to rzeczywiście może się to zdarzyć i zdarza się przecież też i w naszych realiach polskich. Nikt nie mówi, że to się nie zdarza, ale my nie mówimy o Polsce, która jeszcze i nigdy, oby to się nie wydarzyło, nie próbuje sterować internetem i kontrolować przesyłu danych i spowalniać różnego rodzaju serwisów, i jeszcze mógłbym wymienić parę innych pomysłów, które w Rosji są wdrożone w życie i działają. No właśnie, no jak to jest?
Proszę, ty mnie podpowiadaj.
No, wycofuję wszystko, co do tej pory tutaj padło w tej konkretnej sprawie, niczego nie podpowiadam. Ale bądźmy mądrzy, jeśli nawet komuś do głowy coś takiego przyjdzie, to patrzcie Państwo na ręce każdej władzy, co robi, jak gmyra przy internecie i czy aby na pewno robi coś, co nam wszystkim będzie sprzyjało. No, jeden pomysł, co zrobić, żeby przyblokować tych e-mail minierów, czyli tych zakładaczy bomb elektronicznych e-mailowych. Mili Państwo, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, że słuchacie Czytamy po rosyjsku, to jest regularne wydanie przeglądu prasy rosyjskojęzycznej, ukazujące się co tydzień, prawie że od roku. Idą delikatne zmiany, na przykład w identyfikacji wizualnej. Życzymy Państwu dobrego odbioru cały czas i YouTube, i Spotify, i różne inne bardzo zacne platformy streamingowe dają nasz dźwięk do Państwa słuchawek, do Państwa głośników w samochodach. Życzymy Państwu jak najlepszego odbioru. Oceniajcie to, co tutaj jest produkowane, co mówimy, jak to wszystko wygląda. Stawiajcie gwiazdki, lajki, udostępniajcie sobie też wzajemnie. Myślę, że jest taka potrzeba, żebyśmy cały czas mogli się wzajemnie doinformowywać z różnych źródeł, z różnych perspektyw i z różnych poglądów, wywodząc te nasze rozważania, jak wygląda życie i świat rosyjskojęzyczny, przede wszystkim Wielkiej Rosji, ale także naszych bezpośrednich wschodnich sąsiadów. Tak wyglądał tydzień, no cóż, już drugi roku 2022 z perspektywy prasy rosyjskojęzycznej. Dzięki Ci, Marcin, serdecznie za spotkanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję również.